Panie Jezu, oddaję Tobie teraz każdą osobę tutaj. Oddaję Ci siebie, oddaję Ci każdą niewiastę, kobietę, dziewczynę, również każdego mężczyznę obecnego na tej sali. I proszę Cię, żebyś użył nas, zwykłych ludzi, do swoich niezwykłych rzeczy. Dziękuję Ci za to, że tutaj jesteś i za to wszystko, co było do tej pory powiedziane i za prawdę, która nas wyzwala. I tak jak mówi Psalm 25, prowadź nas, Panie, w prawdzie swojej i nauczaj nas. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego i Ciebie tęsknie wyglądamy codziennie. Amen. Chciałam zacząć od pewnej historii, ale zanim ją opowiem, to myślałam o tym, że dopóki nasze życie, przynajmniej dopóki moje życie, tak przebiega w wyznaczonych torach i krąży tak po swojej orbicie, wtedy najczęściej nie zadaję sobie pytania, kim jestem, dokąd zmierzam. Natomiast gdy dzieje się coś takiego niespodziewanego, o takich różnych historiach tutaj była mowa, przed, gdy na przykład Daniela trafiła do szpitala, gdy tracimy pracę, gdy tracimy stanowisko w pracy, gdy rozpada się nasze małżeństwo, albo gdy tylko po prostu obojętniemy w tym małżeństwie, albo gdy dzieci nie są takie ułożone, jak miały być, albo gdy ktoś w pracy nas zawiódł, ktoś bliski nas zawiódł, ktoś nas zranił, zdradził, spotkała nas choroba. I gdy wtedy coś tracimy, to nasze życie z tego kursu, takiego rytmu codziennego się wybija. I wtedy najczęściej zadajemy sobie to pytanie. Kim ja jestem? I dokąd ja idę? Czy to życie ma sens? I po co ja żyję? Miałam przywilej, to chyba tak nie należy powiedzieć, ale miałam możliwość jechać dwa razy karetką, raz na sygnale jako pacjent, raz na sygnale, raz bez. Więc wiem, jak to jest, gdy człowiek tak z rytmu trafia gdzieś indziej. I pamiętam to uczucie. Raz nie było możliwe, no bo leżałam i to wtedy tylko widać, nic nie widać. Ale raz, gdy siedziałam, to pamiętam zza okien było dla mnie niepojęte, jak wszyscy ludzie mogą tak normalnie żyć, a mi tu się krzywda dzieje. I wtedy pamiętam to zdumienie, że życie toczy się dalej. Nas spotyka coś, co jest dla nas na ten moment zatrzymaniem świata, a wszystko żyje dalej. Toczy się dalej. I chyba jest to takie przejmujące doświadczenie, które gdy się dzieje coś, gdy coś tracimy albo coś niespodziewanego, które chyba tylko każdy zrozumie, gdy przeżyje. Więc wracamy do naszego pytania. Kim jestem? I dokąd zmierzam? I tutaj jest taka historia. I gdybym ją opowiedziała i powiedziałabym, że zdarzyła się bardzo, bardzo dawno temu, to powiedziałabym, że bogaty królewicz chciał znaleźć żonę. Ale ja ją uwspółcześniłam i pomyślałam, że powiem, że bogaty młodzieniec, chłopak chciał znaleźć odpowiednią żonę. Tak, biznesmen, może być biznesmen. Ale oprócz tego, że był bogaty, to też nawet był mądry. Co się nie wyklucza, tak? No właśnie, bo tak powiedziałam, jakby się miało wykluczyć. Przepraszam, szacuneczek. Więc oprócz tego, że był bogaty, był też mądry. I stwierdził, że wyruszy. Więc gdyby to było dawno temu, to by powiedziała, że konno. Ale w związku z tym wyruszył, nie wiem, powiedzmy, że Mercedesem, jakimś najnowszym, na poszukiwania żony. Jechał. Ale był mądry, mówiła, więc chciał zadać każdej kandydatce jedno pytanie, jedno zasadnicze pytanie, odpowiednie pytanie. I tylko właściwa odpowiedź decydowała, czy to ta, czy nie ta. No i spotkał pierwszą dziewczynę z warkoczem. I to pytanie brzmiało, kim jesteś? Zadał dziewczynie pytanie, kim jesteś? I ona odpowiedziała, jestem córką znanego przedsiębiorcy w tym kraju. Mój tato tutaj trzęsie rynkiem w tym kraju i ty się pytasz, kim ja jestem? Usłyszał, mówi, no cóż, to nie ta. Pojechał dalej. Pojechał, no i zatrzymał się, no bo mężczyźni mają oczy, a przed nim stanęła wyjątkowo urodziwa kobieta. Mówi, może to ta. jeszcze się uda, że będzie wyjątkowo piękna. I zadaje jej pytanie. To, które poprzedniej. To jedno, jedyne, właściwe, które my też sobie na początku dzisiaj zadałyśmy. Kim jesteś? A ona mówi, ja jestem Miss Świata. Jestem najpiękniejszą kobietą w świecie. Nie widziałeś billboardów z moją twarzą? I pytasz mnie, kim jestem? Mówi, już zasmucony coraz bardziej. Mówi, no cóż, to nie ta. Jedzie dalej. Jedzie. Nagle widzi, idzie kobieta z jakimiś siatkami, dosyć przedsiębiorczym krokiem. Mówi, wow, kobieta pracy, czynu. No to będzie to. Zatrzymuje się i mówi, witaj, kim jesteś? Kobieta mówi, ja jestem szefem kuchni. Wygrałam najnowszy program kulinarny. Nie oglądasz telewizji? Moja twarz się tam przewija. Jakbyś spróbował moją jagnięcinę, to byś do końca życia wiedział, kim ja jestem. Zrezygnowany opuścił również spotkaną kobietę. Wraca do domu tym swoim Mercedesem bądź konno, w zależności od epoki. Wraca i chciał się poddać. Mówi, jeszcze jedna próba, jedna ostatnia. Widzi dziewczynę uprawiającą jogging, biegnie, zatrzymał się, uśmiechnięta. Jogging jest przypadkowy, tu żadna, nie ma żadnej kryptoreklamy. Uśmiechnęła się do niego, pyta się, kim jesteś? A dziewczyna mówi, spojrzała na niego z uśmiechem, mówi, jestem Klara. Pomyślał, jest, to ta. I po co opowiedziałam tę historię? Co można powiedzieć, co to za historia? Przedstawiła się, to każda z nas się może przedstawić, ja też, jestem Agnieszka. Ale ta historia ma pewne znaczenie. Dlatego, że tak gdy mówiłam na początku, co się dzieje, gdy coś tracimy, to wtedy wychodzi, skąd czerpiemy swoją tożsamość. Co się stanie, gdy stracimy coś cennego? Gdy stracimy pracę, stanowisko, gdy zachorujemy? Nawet sama, gdy tutaj zostałam przedstawiona i sama przecież układałam tak ten tekst, to sama napisałam, znaczy jestem Agnieszka, no bo co mówię, no będzie napisane jestem Agnieszka, jestem żoną, tak, czyjąś. Znaczy nie o to chodzi, że to jest ujma. Ale... Pozdrawiam mojego męża. Chodzi o to, że skądś zawsze czerpiemy swoją tożsamość. I nawet posiadając rodzinę, to w niej nie jest nasza tożsamość. Gdyby zabrać nam wszystko, co posiadamy i wszystkich, których posiadamy, to wtedy dopiero możemy odpowiedzieć, kim jestem, kim jesteś. Pierwsza dziewczyna z warkoczem była córką przedsiębiorcy. Nie jest nic złego mieć tatę bogatego i znanego. Też bym chciała. Ale jej tożsamość była w jej pochodzeniu. A co zrobić, gdy mamy niechlubne pochodzenie? Albo gdy rodzice zamiast nas wspierać, nas po prostu ranili? Czy wtedy nie mamy tożsamości? Ona miała swoją tożsamość w pochodzeniu. I nie jest to właściwe. Druga dziewczyna, no to jasne, skoro była mistrz świata, jej tożsamość była w jej wyglądzie. I teraz nie o to chodzi, że zachęcam do tego, żeby nie dbać o siebie. Ale jej tożsamość była w wyglądzie. Możemy się tak śmiać. Ja sama się z tego śmieję, jak przygotowywałam to. Ale dzisiaj przed wykładem w toalecie pożyczałam korektor, żeby coś zamaskować, bo mi coś wyskoczyło. Także tak czasami się śmiejemy z tego, że nas coś nie dotyka, dopóki nas coś nie spotka. To jest bardzo błahe. Tak? Wolę tą wersję niż z karetką, jakkolwiek ona pokazuje nam prawdę o nas samych. Ale wracamy do dziewczyn. Ta pokładała swoją tożsamość w swoim wyglądzie. Trzecia w swoich umiejętnościach. Być może miała trudne dzieciństwo i chciała koniecznie się odbić, więc ciężką pracą doszła do tego, że została szefem kuchni i wygrała super program. Nie ma nic złego w pracy, o tym będę mówić dalej. Praca jest czymś, szczególnie nad sobą samym, jest czymś bardzo szlachetnym. Natomiast jeśli nasza tożsamość jest w naszych umiejętnościach i w tym, co żeśmy sobie wypracowały tylko naszymi, tak, jak to ktoś kiedyś grał w przedstawieniu, się pomylił i powiedział, tymi ręcyma. I tak wszyscy się śmiali i powtarzał, ale to dygresja. Więc to, co żeśmy wypracowały, to w tym też nie jest nasza tożsamość. Nasza tożsamość jest gdzieś indziej, ale to musimy odkryć my sami. I to jest, myślę, pytanie, kim jestem i dokąd zmierzam, z którym trzeba się zetknąć. Teraz jesteśmy w komfortowych warunkach, siedzimy sobie przy stolikach i nie mamy sytuacji tragicznej. Ale ta sytuacja jest nam dana ku czemuś. Możemy sobie przypomnieć zdarzenia z naszego życia albo przygotować się na te, które przyjdą. I zadać sobie pytanie, kim jestem? Jezus też mówiła o tym Małgosia na pierwszej sesji. Zapytał, za kogo mnie uważacie? Myślę, że to są dwa pytania, które są najistotniejsze w życiu. Kim ja jestem i za kogo uważam Jezusa? I odpowiedzi na te pytania mogą zmienić życie. Jeśli odpowiemy na nie tak, jak jest w prawdzie. To są dwa pytania, z którymi wcześniej czy później każdy się zetknie. Nie dlatego, że mu jakiś pryszcz wyskoczy. I o ile odkryjesz prawdę, o tyle się zmieni twoje życie. Nawet Piłat spytał, prawda, czymże jest prawda. Stał twarzą twarz z Jezusem i spytał, czymże jest prawda. I Jezus odpowiedział, ja się narodziłem na to. Ja przyszedłem na to, aby dać świadectwo prawdzie. Jezus tak powiedział. Powiedział o sobie, przyszedł, żeby dać świadectwo prawdzie. Ja się na to narodziłem. Powiedział też, i też było to cytowane, ja jestem drogą, prawdą i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A, już się pojawiło. Bardzo dobrze. Ja sobie tutaj tak wymyśliłam, że to jest taka droga. Że zaczynamy w jakimś miejscu, w którym odkrywamy prawdę. Być może jest to jakieś zdarzenie trudne, które nam pokazuje prawdę o nas samych. I to jest ten pierwszy moment. Myślę, że tą prawdę tak naprawdę, prawdę naprawdę, pokazuje nam Pan Bóg. Przez Ducha Świętego. Prawdę o nas samych, prawdę o bliskich, też była o tym mowa. A nikt tutaj nie uzgadniał tych nauczań. Myślę, że to też jest niesamowite, że Bóg układa nawet kolejność. Przynajmniej ja się z nikim nie konsultowałam. To tak dla wiadomości i dla chwały samego Boga. Tą prawdę odkrywamy przez objawienie Ducha Świętego. W różnych sytuacjach, gdy wychodzi z nas to, co jest w środku. Ale przed nami jeszcze droga. Droga do wolności. Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. Zaczynamy od prawdy, gdy poznajemy Jezusa. Idziemy tą drogą, ponieważ znamy Go każdego dnia. I dochodzimy do miejsca wolności. Ale dzieje się to w naszym życiu. Przez pracę w procesie. Co ja przez to rozumiem? To, że kiedy przeglądam się w lustrze, tak jak dzisiaj na przerwie, to widzę swoją twarz. Kiedy przeglądam się w Słowie Bożym, widzę, jak wygląda moje życie. I gdy odkrywam to, mogę coś z tym zrobić albo nic. To jest tak, gdy mówiła Daniela świadectwo. Myślę, że miała wybór. Mogła pogniewać się na Pana Boga i nie mówić, że prosi o jeszcze jeden dzień, chce go wykorzystać. Mogłaby po prostu płakać przez te dni. Płakać i użalać się nad sobą. Jest zawsze wybór. Jeśli podejmiemy wybór, że chcemy iść w prawdzie, do wolności, to czeka nas praca. I mówiła też o tym Lucyna, że prawda ma cenę, wolność ma cenę. I to jest praca nad sobą samym. To jest realny wpływ na co mamy. To jest na nas same. Oczywiście, że prościej i mi jest prościej chcieć zmienić otoczenie, męża, dzieci najpierw, a potem siebie. Ale realny wpływ mamy na siebie samych, gdy zaczniemy od siebie. Najtrudniejsze, ale prawdziwe. Prawda czasami, zanim nas uzdrowi i doprowadzi do wolności, to nas zrani. I nie trzeba się tego bać. Czasami prawda o nas samych nas zdenerwuje, zrani, zirytuje. Ale żeby nas mogła uzdrowić, musi nas czasami zranić. Jezus, żeby nas zbawić, musiał ponieść śmierć. Jest cena za twoją wolność, ale warto, ponieważ nie ma nic lepszego. Jest to droga, przez którą przeprowadzi cię Jezus, ponieważ jest drogą. Na tej pracy chciałabym się skupić, także będziemy mieć dzisiaj pozytywizm. Powtórka przed maturą. Praca w procesie dla mnie jest pracą, po prostu pracą w słowie. Ale słowo nie jest tylko słowem czytanym. Słowo jest też słowem głoszonym. Tutaj, gdy siedzimy, słyszymy słowo. Gdy ktoś opowiada nam świadectwo, jest to słowo, gdy Bóg mówi do ciebie. Czasami nawet piosenka, znaczy czasami, głównie, ale czasami nawet jest to piosenka, którą możecie usłyszeć w radiu, a Bóg coś do nas powie. To jest ta niesamowita chwila, kiedy Bóg z różnych stron do nas mówi. Natomiast prawda objawiona jest w tymże słowie. I dochodzimy do wolności, gdy zaczynamy mieć nowy sposób myślenia, nowy sposób działania, nowe nawyki, ale to jest praca w procesie. Słowo chyba, które jest lubiane bądź nielubiane, ale wszystko tak działa. Po prostu nie da się wszystkiego od razu. Ktoś kiedyś powiedział, i powtórzę za nim, że mamy tą, takie myślenie teraz McDonalda, tak? Że wszystko chcemy mieć szybko. Przyjeżdżamy, dostajemy, ale to jest współczesna mentalność, ale tak się nie da. Ze zmianą siebie tak się nie da. Jest to proces. I chciałam opowiedzieć o pewnej historii, która wydarzyła się w Biblii i która nas uczy, że są różne okresy w naszym życiu. O tym mówiła chyba też dzisiaj Beata na środku, że są różne okresy w naszym życiu. Jest to historia nietypowa. Znaczy, historia jest może typowa, ale nietypowa do tematu, bo historia o Lei i Racheli. Pierwsza Mojżeszowa 29, od 15 do 35, jeśli ktoś ma Biblię papierową i chciałby sprawdzić, czy to, co mówię, jest u niego też zapisane. Ja przeczytam tylko niektóre fragmenty. Laban zaś miał dwie córki. Starszą imieniem Lea i młodszą imieniem Rachela. Lea miała bezbarwne oczy. Rachela zaś była urodziwa i piękna. Tutaj się zatrzymam. Lea miała bezbarwne oczy. Nie wiem, co to znaczy, ale ten opis mówi dużo. Sprawdziłam całą taką, powiedzmy to, etymologię tego imienia. Jest dosyć nieznana i ciężko dotrzeć. Natomiast do czego się udało dotrzeć, że najczęściej jest to wymieniane jako zmęczona. Więc dodać sobie bezbarwna i zmęczona, no to troszkę się nie dziwimy Jakubowi, prawda? Bo jak się dowiemy dalej, wolał Rachelę. Ale zawsze, gdy to czytałam, to myślałam sobie, że no, że to takie, wiecie, że to fajnie by było być Rachelą, a nie tą Leą i że ona to taka pokrzywdzona, no bo ktoś dał jej te bezbarwne oczy. Ale pomyślałam sobie, że w Biblii nic nie jest na darmo. I myślę, że w naszym życiu są takie okresy, gdy jesteśmy, czujemy się bezbarwne i zmęczone. I często negujemy ten okres w naszym życiu. A dzisiaj chciałabym powiedzieć, że często jest to najbardziej płodny okres w naszym życiu. Ale do tego dojdziemy dalej. Czytamy dalej. Rachela to imię, też sprawdziłam. Piękna, uosobienie szczęścia. No to co mamy do wyboru? Bezbarwna, zmęczona, piękna, uosobienie szczęścia. Taki mamy wybór. Więc Lea jest takim uosobieniem takiego czasu w naszym życiu, którego normalnie byśmy nigdy dla siebie nie chcieli. Którego na życzenie, w marzeniach i w modlitwach nie prosimy o taki czas. Jest to taki czas, gdy mamy wrażenie, że więcej jest obowiązków niż przyjemności. Gdy jesteśmy często zmęczone, a tam, gdzie zmęczenie, tam zniechęcenie. Gdzie zniechęcenie, tam frustracja, złość i gniew. I ciąg dalszy. Co można zatrzymać? Ale to potem. W tym czasie, gdy jesteśmy w tym czasie tej Lei, to najczęściej wypatrujemy końca tego czasu. I najczęściej czekamy, aż się skończy. Natomiast ten czas Racheli, no to jest czasem uosobienia takiego szczęścia. Więc wtedy się spełniają wszystkie marzenia. I myślę, że o tym dużo nie trzeba mówić, dlatego że no, za tym czasem po prostu jak ktoś ma, no to wszyscy ci zazdrościmy, cieszymy się, błogosławimy cię. I co tutaj robisz? Żartuję. Ale co jest ciekawe? Tutaj jest to, jest. Jakub czekał na Rachelę 7 lat i wydały mu się one jak jeden dzień, bo tak ją kochał. Tutaj a propos małżeństw i czekania, szczególnie tych ludzi przed ślubem, którzy tak mówią, że doczekać nie mogą, to ciekawe jest, że miłość potrafi czekać. Natomiast pożądliwość chyba nie. No ten fragment tak wyraźnie pokazuje, że wydało mu się jak jeden dzień. Także dla wszystkich. I to był mężczyzna, bo ponoć im jest trudniej. Ale to nie ta konferencja. ten czas trudu, czas tej lei, sytuacji zmęczenia, gdy nie wiemy, kiedy nas coś spotyka, znaczy nie wiemy, czemu nas coś spotyka, gdy tęsknimy za jakimś innym okresem, to często jest czas tak naprawdę najbardziej owocny i najbardziej płodny i taki czas, gdy pozostawiamy ślad na ziemi. Czasami czekamy na to, kiedy nasze dzieci podrosną, bo są takie malutkie. Pamiętam te czasy, gdy, chyba tego nie powiedziałam na początku, tak? Mam trójkę dzieci. Pamiętam, gdy były malutkie i między dwójką, znaczy najmłodszym jest niecałe 2 lata różnicy. I pamiętam, gdy te podwójne pieluchy były. Gosia to bohaterka w ogóle. To pamiętam ten moment, że zadawałam sobie pytanie, kiedy te dzieci wyrosną? A teraz, kiedy ten najstarszy ma 19 i zaczął studia, myślę sobie, czemu tak szybko wyrosły? Więc szanuj, jak masz malutkie dzieci, szanuj każdy dzień. To naprawdę jest możliwość, żeby wkładać w życie tych dzieci. I to nie jest praca na marne. Ale to też nie ta konferencja. Porażka i trud jest lepszym nauczycielem niż sukces. Dlatego, gdy jesteś w takim czasie, to twoje nastawienie, moje nastawienie, moja perspektywa, to jest klucz. Słowo Boże mówi, tutaj dalej sobie czytajmy. Służył więc Jakub za Rachelę 7 lat, a wydały mu się one jak kilka dni, tak bardzo bowiem ją kochał. To czytałam. W końcu dostał, wydawało mu się, że za żonę Rachelę, ale nazajutrz rano okazało się, że była to Lea. Oczywiście się bardzo oburzył. Pytał, czemu nie Rachela. I 31 werset mówi tak. A Pan widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej. Rachela zaś była niepłodna. Jaka jest w tym dobra nowina? Pan widząc, że Lea była w niełasce. Dla mnie to określenie tutaj, Pan widząc. Może czujemy się, że jesteśmy w takiej niełasce życia, bo w łasce Boga jesteśmy zawsze, to należy wiedzieć. Ale właśnie czujemy się takie bezbarwne i zmęczone. Bóg to widzi. I Rachela, tak jest tu powiedziane, przez jakiś czas była niepłodna. Jak ktoś jest zainteresowany, pewnie większość z nas wie, że potem potoczyło się to inaczej dla niej, ale na ten czas była niepłodna, a Lea była płodna. I poczęła Lea i urodziła syna i nazwała go Ruben. Bo rzekła, wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał. Myślę, że kolejność urodzenia tych dzieci nie jest przypadkowa, ale doczytajmy. I znów poczęła i urodziła syna i rzekła, usłyszał Pan, że byłam w niełasce, dlatego dał mi Pan i tego. I nazwała go Symeon. Potem poczęła znowu i urodziła syna i rzekła, teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziła mu 3 synów, dlatego nazwała go Lewi. I jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekła, tym razem będę sławić Pana, dlatego nazwała go Juda. Potem przestała rodzić. Też to się potem potoczyło trochę inaczej, ale na tym momencie skończymy. Gdy urodziła 1. syna, czuła się właśnie bezbarwna i zmęczona. Ale zobaczcie, nazwała go Ruben, bo rzekła, wejrzał Pan na niedolę. Ja to rozumiem w ten sposób, że jest to moment po tym starcie, gdy mogą się otworzyć nasze duchowe oczy. Ruben oznaczało, wejrzał, ona tak sobie powiedziała, wejrzał Pan na niedolę moją, wejrzał. Czyli Pan zobaczył. Jest to taki moment, w którym ty widzisz, zaczynasz mieć otwarte oczy, że Bóg widzi twoją sytuację. Twoje duchowe, jak oczy się otwierają i widzisz, że twój Bóg ma o tobie pamięta. Zaczynasz, sytuacja się nie zmieniła. Zobaczcie, Jakub do końca życia wolał Rachelę. Nie zmieniła się sytuacja. Czasami nasza sytuacja się nie zmieni, ale może się zmienić nasze nastawienie i to będzie wolność. To będzie nasza wolność. Czasami szukamy wolności w zmianie sytuacji, a ona jest dziś w nas, w środku. Gdy mamy otwarte oczy i widzimy duchową rzeczywistość i widzimy to, że Bóg zawsze o nas pamięta, urodził się 2. syn. I w naszym życiu też może się coś zdarzyć. Usłyszał Pan, że byłam w niełasce. Możemy zacząć słyszeć. to jest moment, w którym czasami ludzie mówią, że czytają Biblię i nic nie rozumieją. Słuchają wykładów i śpią na wszystkich kazaniach. I potem się coś dzieje, gdy otwierają się duchowe uszy, że wszystko do nas przemawia. Tak jak wspomniałam, piosenka może lecieć w radiu, ktoś się dzieli jakimś zdarzeniem ze swojego życia, a ty masz wrażenie, że Bóg w każdy sposób do ciebie mówi. To jest właśnie, gdy otwierają się twoje duchowe uszy. Zaczynasz słyszeć prawdę, ponieważ Bóg ją chce cały czas tobie powiedzieć. I urodził się trzeci syn. Teraz wreszcie, powiedziała, mój mąż przywiąże się do mnie. Dla mnie to jest taki obraz relacji. Ona liczyła na to, że mąż się do niej przywiąże. Ale myślę, że Bóg liczy na to, że my się do niego przywiążemy. Że będziemy mieć właściwą relację z nim, ale będziemy mieć też właściwe relacje z innymi i właściwe pragnienia w relacjach. Bo to, co nas gubi, nas kobiety, to są nasze pragnienia i oczekiwania w relacjach, które potem przeżywamy dużo frustracji niepotrzebnych. I co się stało z Leą, ostatni syn? I jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekła, tym razem, mając otwarte oczy, mając otwarte uszy i będąc z relacji z Bogiem i z ludźmi, powiedziała, teraz będę sławić Pana. Teraz będę Go uwielbiać. Jest to możliwe. I to jest dla mnie ta droga, ta praca, która była gdzieś tam na pierwszym slajdzie. To jest, że otwierają się nasze oczy, uszy, zmieniamy nasze myślenie, naszą mowę, zaczynamy mieć relacje z Bogiem i dochodzimy do miejsca, w którym mówimy, w każdych okolicznościach będę sławić Pana. Gdziekolwiek jestem, będę wzywać Jego imienia i wiem, że On mnie wyratuje. Nie zawsze według mojego sposobu, ale zawsze przyjdzie. Ponieważ ma plan i widzi coś więcej niż czubek mojego własnego nosa. Czasami tak mi się zdarza. Lea zmieniła postawę z takiej ja biedna, gdy w niełasce, do momentu, w którym powiedziała, ja będę sławić Boga. I myślę, że to jest droga, która jest przed każdą z nas w różnych sytuacjach. W niektórych już przeszłyśmy to, a niektóre są przed nami. I to jest piękne. Przed nami całe życie. Najpiękniejsza jest podróż. Gdy dajemy świadectwo, to co słyszeliśmy tutaj, gdy słyszymy świadectwo kogoś, kto mógł się załamać, a słyszymy, że zawołał do Boga, Bóg mu odpowiedział i on za tym poszedł i teraz jest przez Boga używany, to jest najpiękniejsze, co można słyszeć. To jest tak jak Lea zostawia się ślad na ziemi. Co jest ciekawe, Juda, możecie sobie sprawdzić w Ewangelii, w rodowodzie Jezusa, jest wymieniony. Czyli Lea, pomimo, że wydawało jej się, że to jest okres życia bezbarwny, zmęczony i nie chciał jej, tak jakby Jakub, pomyślmy, że to jest życie, jakby życie jej nie chciało, tak się możemy czasami czuć, że innych błogosławi i wybiera, a nas nie chce, to w tym czasie zrodziła kogoś, kto jest wymieniony w rodowodzie Jezusa. Ten Juda, o którym potem powiedziała, będę sławić Boga. Więc być może w twoim okresie pracy, znoju, trudu, jeżeli przylgniesz do Boga, zostawiasz ślad dla następnych pokoleń. Swój znak, swoim świadectwem życia. I zmierzamy do końca. Nie czekajmy na zmianę okoliczności. Coś tu mam. Ale oczywiście zacznijmy zmieniać siebie. W taki sposób jak Lea, w taki sposób jak inne kobiety. Po prostu odetnijmy. Ja nic nie będę cięła. Przyniosłam tylko rekwizyt. Odetnijmy to, co jest kłamstwem w naszym życiu. Odetnijmy kłamstwa diabła albo kłamstwa, które po prostu ktoś nam kiedyś powiedział. Nie wiem, nauczyciel w szkole, rodzice. Czasami takie etykietki mamy przyklejone i my z nimi żyjemy. One są kłamstwem, bo ty taka jesteś. I tak myślimy, bo taka jestem. A może wcale taka nie jestem. Może czas odciąć co? Tak? Może czas jest dzisiaj. Może dzisiaj jest czas odciąć i zaszczepić nową myśl. Po prostu. To nie jest laleczka. Mój syn, no właśnie. Nie, mój syn mnie zapytał, czy to jest jakaś laleczka wodu, czy mamusiu, ty idziesz na chrześcijańską konferencję? Tak. Ale to też ma swoją symbolikę. Już nie miałam takich, no bo córka ma 13 lat i się nie bawi, ale pożyczyła od sąsiadów. Myślę, że obrazy przemawiają. Do mnie przemawiają, więc wybaczcie mi. Ja pracuję z dziećmi, więc już rozumiecie. Ja wierzę, że gdy zaczynamy poznawać prawdę Słowa Bożego i otwierają się nasze oczy, uszy, to jakby odcinamy to, co jest kłamstwem diabła i możemy, jak Łazarz, zrzucić siebie te wszystkie niepotrzebne rzeczy, które nas wiążą. Najpierw nasze nogi. Czasami tak mamy, że już czujemy, że trochę chodzimy, ale nadal coś tam w życiu nie do końca. Więc następną część możemy już poruszać rękoma, ale nadal czujemy, że nie do końca nasza sytuacja, mamy ją opanowaną. I tak całościowo, aż w końcu. Ta Barbie też nie jest przypadkowa, bo to też jedno z kłamstw, tak, których nas raczą, że wszystkie mamy tak wyglądać. Bo inaczej to jest z nami coś nie tak. Jeżeli taką etykietkę sobie w życiu pozwoliliśmy nadać i do tego się będziemy stosować, no to tak możemy całe życie na tym się skupić, ale myślę, że w życiu jest coś więcej. Dlatego w życie w kłamstwie zawsze nas zmusza do tego, żeby koncentrować się na sobie samej. Na tym, jak mi jest źle, jaka to jestem zmęczona, bezbarwna i przez nikogo niechciana. Takie jest życie w kłamstwie, gdy zaczynamy porównywać się do innych. Natomiast życie w prawdzie Słowa Bożego, jest takie, że bez względu na okoliczności wiemy, że życie nasze ma sens. I że ten sens nie jest tylko związany z nami samymi, ale że Bóg ma plan wobec nas. Bo taka jest prawda, ponieważ On tak powiedział. To nie jest moja jakaś tam wersja na kazanie. Tak powiedział po prostu Bóg, że ma plan wobec każdego z nas, każdej z nas. I życie w prawdzie jest takie, że ty wiesz, co czujesz. Niektórzy twierdzą, że kobiety się nie da zrozumieć, bo ona nigdy nie wie, co czuje. Ale to też jest jedno z kłamstw. Dlatego, że jeżeli my się miotamy i nigdy nie wiemy, czy my czujemy miłość, czy nienawiść, to też żyjemy w kłamstwie. Myślę, że nasza emocjonalność jest darem i właściwie wykorzystana może służyć innym. I my możemy naprawdę wiedzieć, co czujemy. Ponieważ stworzył nas Pan Bóg, a On wie, co my czujemy, o ile do Niego przyjdziemy. Więc sezon pracy, to jest prawda, że sezon pracy w moim, w twoim życiu nie jest sezonem przegranym. Nie jest sezonem, w którym należy przeczekać. Jest to sezon, w którym my mamy być płodne, aktywne i owocne. I tak jak było mówione, być może ktoś jest tylko w domu i zajmuje się dziećmi i wydaje mu się, że nie ma żadnego wpływu. A być może ktoś pracuje w wielkiej firmie i nie ma dzieci, ale marzy o dzieci, o dzieciach i wydaje mu się, że co on robi w tej firmie. Gdziekolwiek jesteśmy, mamy być światłem. Kimś, kto przynosi zmianę i nadzieję. Bo być może spotkamy kogoś w sytuacji, kto będzie się czuł bezbarwny, zmęczony jak Lea i możemy mu powiedzieć, jest wyjście. Ten sezon w twoim życiu nie musi być przegrany i stracony, o ile go uchwycisz. O ile zdejmiesz te bandaże, tak? O ile zdejmiemy te wszystkie rzeczy z naszych oczu. A to robi Duch Święty. Ponieważ On z nami współpracuje. My tego nie musimy robić naszą siłą. Nie naszą siłą, nie naszą mocą, ale mocą Ducha Świętego. Po to go Jezus przysłał na ziemię Ducha Świętego, żeby z nami współpracował w każdej najmniejszej sprawie, a tym bardziej w takiej. Więc kiedy Słowo Boże skutecznie przenika nasze umysły, serca, zmieniamy nasze życie i nasz sezon pracy jest wtedy naszym sezonem zwycięstwa. I my o tym decydujemy. Ponieważ Bóg nas do tego wzywa. Dał nam wolną wolę. I my dzisiaj możemy wybrać, już teraz, że od teraz nasza sytuacja zmęczenia, pracy, gdy czujemy się bezbarwne, uczynimy tą sytuację naszym zwycięstwem. Jeżeli jesteśmy teraz w szczycie swoich możliwości i marzeń, chwała Bogu. Ale myślę, że jeżeli jesteśmy w tym momencie, to i tak wiemy, co to znaczy tamten poprzedni sezon. Dlatego, że wierzę, że sezon życia Lei poprzedza po prostu sezon życia Racheli. I czasami to się z sobą przeplata, ale w czymkolwiek żyjemy, to żyjemy na Jego chwałę. I nic nie jest w stanie nas odłączyć od Jego miłości. Ani ucisk, ani prześladowanie, ani jakiekolwiek cierpienia, ani strach. Jedynie my same w naszym myśleniu możemy się odłączyć od Boga. W naszej niewierze, ale w każdym momencie można powrócić. Ponieważ Jego ręce zawsze wyciągnięte. I rozumiem, że to już jest koniec. Także dziękuję Ci, Panie Boże, bo tylko ten, kto nie był głodny, nie rozumie, co to znaczy być sytym. I tylko ten, kto nie był samotny, nie rozumie, co to znaczy mieć przyjaciół. Dlatego ceńmy wartość każdego człowieka i nawet czasy braku, ponieważ brak pozwala nam potem docenić, cokolwiek otrzymujemy. Nawet brak może być błogosławieństwem. Bóg może wykorzystać wszystko. Wszystko, dokładnie wszystko, o ile mu damy do tego prawo. Bo diabeł może zrobić to samo i my same. Możemy się użalać albo wygrać. Dziękuję bardzo. Do zwycięstwa.